premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wojtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafa. Mamy dzisiaj dla Państwa bardzo ciekawy program, bo w sumie oprócz seriali powiemy też o bardzo różnych, choć jednak trochę mrocznych filmach.
A zaczniemy od filmu, który tytuł nosi Braty. To jest film z roku 2022.
No właśnie, zaczynając od filmu Marcina Filipowicza, możemy się zastanawiać, co ciekawego dzieje się w polskim kinie w ostatnich latach i czy faktycznie każdy film, który opowiada o, no właśnie, blokowiskach, o dzieciach ulicy, jeśli można tak powiedzieć, czy musi być czarno-biały? No właśnie, niekoniecznie musi być czarno-biały, o czym mówił Marcin Filipowicz w trakcie spotkania z widzami na festiwalu Nowe Horyzonty, kiedy ja miałem okazję zobaczyć właśnie Braty. No i bardzo się zdziwiłem, bardzo się ucieszyłem i w sumie pogratulowałem wszystkim tym, którzy wpadli na ten pomysł, aby powiedzieć historię trzech mężczyzn, dwóch braci i ich ojca. I każdy z nich ma trochę za uszami i każdy z nich próbuje odpowiedzieć sobie na pytania o męskość. No i jak im to wychodzi? Wydaje mi się, że całkiem nieźle im to wychodzi. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę to, że mamy bardzo różną paletę charakteru. Z jednej strony młodego wrażliwca, z drugiej strony starszy brat, ten, który nosi odpowiedzialność i ten, który ma trochę na bakier z prawem. I ojciec, który zupełnie nie radzi, można by powiedzieć sobie, nie tylko z wychowywaniem synów, ale chyba nawet z samym sobą. Cezary Łukaszewicz gra ojca, bardzo mnie poruszyła ta rola i wydaje mi się, że jeśli chodzi w ogóle o aktorstwo, jeśli chodzi o scenariusz, jeśli chodzi o pomysł opowiedzenia bardzo współczesnej historii, Braty jak najbardziej się spisują.
Spotkałem się z komentarzami po tym filmie, że większy nacisk był na to, żeby obrazek był fajny, a nie historia fajnie opowiedziana. Czy to jest prawda?
Dla mnie to taka półprawda, bo obrazek rzeczywiście był fajny. Bardzo dużo emocji było w tym filmie. Myślę, że one były trochę ukryte, no bo to jednak jest film o mężczyznach, a gdzieś tam ciągle to pokutuje, że mężczyźni niechętnie się swoimi emocjami dzielą, ale to już wy musielibyście się wypowiedzieć w tej kwestii.
To jest prawda.
I w tym filmie też tak jest, że tych emocji trochę trzeba poszukać jednak w tych bohaterach, ale to jest bardzo przyjemne poszukiwanie i ten film, to co mi się bardzo podoba, pomimo tego, że on jest czarno-biały i dosyć ciężki być może w odbiorze, to jednak nie przytłacza żałobą, bo tam nie mamy matki tych bohaterów. Ona umiera, jest tylko w zasadzie jedna scena, kiedy oni stają nad jej grobem i to jest taki sygnał dla widza, że tej matki nie będzie, że tutaj jest coś do przepracowania, a jednak ta żałoba po tej matce jakoś tak nie zdominowała tego filmu, tylko oglądamy film o dorastaniu, o wchodzeniu w dorosłość, o tym, jak sobie z tym chłopcy radzą lub nie radzą, z tym jak ich ojciec sobie właśnie z tym kompletnie nie radzi. No dla mnie to jest naprawdę świetne, młode polskie kino i jeżeli sobie to porównam na przykład z Chlebem i Solą, który dla mnie gdzieś tam w takich podobnych rejestrach emocjonalnych leży, to jednak Braty dużo bardziej mnie do siebie przekonały. To co mi się podobało w tym filmie i na co zwróciłam uwagę oglądając, a później przeczytałam też w wywiadzie z reżyserem, on zdecydował się, żeby ci bohaterowie nie korzystali z social mediów, nie chodzą do szkoły, tam nie mamy pokazanego takiego życia typowego dla nastolatków XXI wieku. On powiedział, że jemu kompletnie nie o to w tym filmie chodziło. On nie chciał dokumentować takiego sposobu bycia, tylko chciał pokazać historię, no i myślę, że to mu się świetnie udało.
To jest film, który powinien zobaczyć każdy ojciec z synem.
Albo każdy deskorolkowiec, dlatego że dużo deski jest w tym filmie. Albo także każdy, kto jest, no właśnie, ciekawy młodych talentów aktorskich. Kolejny film, świetny, Marty Stalmierskiej. Tutaj gra, co prawda na drugim planie, ale jak zwykle zaznaczę swoim bardzo charyzmatycznym głosem. No i przede wszystkim osobowością, chyba jeszcze bardziej charyzmatyczną niż głos, swoją obecność. Śledzę karierę tej aktorki i cały czas nie wychodzę z podziwu, że znajduje sobie miejsce nie tylko na drugim, ale także i na pierwszym planie, żeby wspomnieć takie filmy jak chociażby Apokawikse, czy ostatnio z premier kinowych Wyrwę, gdzie także jest na drugim planie, ale także jest tam bardzo, bardzo widoczna. No i co? Polecamy Braty.
Bardzo gorąco polecamy i drugi film, który też podobnym tonie jest nakręcony, taki sam klimat, też godny polecenia, Rowing Woman, To jest film, na który teraz Państwa zapraszamy. Ten film od początku, tak naprawdę od pierwszej sceny na schodach przed domem, chwyta za gardło i trochę tak daje takiego klapsa w twarz i skupia uwagę na jednej dziewczynie. Jedna scena jest taka trochę, która może oburzyć niektórych, ale jest bardzo dosadna. Ale potem ten film się rozkręca. Gdyby wyrzucić przydługie sceny w samochodzie, albo gdzieś na parkingu, albo tą pierwszą długą scenę na schodach, to ten film nie trwałby półtorej godziny, tylko 30 minut, moim
Niewiele
zdaniem.
By z niego zostało.
Ale te długie sceny robią klimat.
No to jeśli o to chodzi, to ja z kolei jestem bardzo wdzięczny twórcom filmu, na czele z Michałem Chmielewskim i Leną Górą, twórczynią głównej roli, właśnie tej tytułowej kobiety, która podróżuje, czy też która błądzi, czy też która się tuła, żeby...
Bardziej szuka.
Bardziej chodzi mi tutaj o tytuł Rowing, to bardziej jak tułać.
No właśnie, ja się zastanawiałam nad tym tytułem, bo tułaczka to może być i kobieta, która się tuła, ale i u nas tułaczka to przecież podróż,
dokładnie,
o to w tym filmie
dokładnie.
Chodzi.
Ale też, no właśnie tutaj to, co ty powiedziałeś, Grzegorzu, na temat przydługości filmu, dla mnie dawno nie miałem takiego oddechu w filmie. I być może dla tych wszystkich, którzy tych filmów oglądają dużo, zobaczenie nagle filmu, który nie jest przeładowany dialogami, który koncentruje się przede wszystkim na towarzyszeniu bohaterce, która niewiele mówi, jak już mówi to do siebie. Jeśli są to dialogi, to są to dialogi bardzo przemyślane i zazwyczaj do czegoś prowadzą. Mam wrażenie, że na tym filmie można bardzo, bardzo odpocząć. Chyba ze względu na to, że nie ma tej napinki na opowiadanie historii, która musi mieć jakiś początek i musi mieć jakiś koniec. Na dobrą sprawę bardziej chodzi o to, żeby pokazać człowieka, który utraciwszy wszystko, po prostu robi krok do przodu, a potem robi następny, a potem jeszcze następny i cokolwiek los stawia mu na drodze, nie kwestionuje tego, tylko bierze życie dokładnie takim, jakie jest. Wszystkim tym, którzy na przykład są za bardzo zmęczeni, czy to pracą, czy obowiązkami, ten film może dać pewien zastrzyk, nie wiem, czy wolności, ale pewnego rodzaju swobody w podchodzeniu do każdego dnia. Dla mnie to właśnie było takie spotkanie z kinem i było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Myślałem, że będzie to bardziej przerost formy nad treścią, bo trochę wcześniej poczytałem o tym filmie. Cały film dzieje się w Stanach Zjednoczonych, pomimo tego, że jest to koprodukcja polsko-amerykańska, jest także dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, to jednak mam wrażenie, że z jednej strony kino drogie, ale z drugiej strony zupełnie inne kino, tak jak Silent Twins było zupełnie innym polskim kinem na ostatnim festiwalu w Gdyni, tak śmiem twierdzić, że Rowing Woman może być i w tym roku w Gdyni zupełnie właśnie tym innym polskim.
Dużo statycznych obrazów, jakby nie było operatora kamery. Szybciutko historia, bo to jest Ksara, kobieta, która kłóci się ze swoim partnerem i bez grosza przy duszy, bez rzeczy, kradnie samochód, rusza przed siebie i potem stara się odnaleźć człowieka, któremu ten samochód ukradła. Tak pokrótce, tak wygląda ta historia. Nie macie wrażenia, że ten film mógłby być zrobiony tylko przez aktora i kamerę, bez operatora i bez wszystkiego, co jest wokół?
Bo były takie, może, były ale takie myślę, że ta warstwa wizualna też jest dosyć ważna w tym filmie, więc chyba bym nie umniejszała tu roli operatora.
Znaczy tutaj nie umniejszam, tylko ten film jest bardzo statyczny.
Jest, tak, 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 ale też chyba o to w nim chodzi. W ogóle dla mnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo mamy polski film, który jest jednak na wskroś amerykański, bo mamy takie amerykańskie kino drogi, właśnie te widoki za oknem. Mamy muzykę amerykańską, w ogóle świetną,
bardzo,
bo jej tam radio w drodze towarzyszy.
Artystce, która zaginęła przecież.
No właśnie, ja trochę to zakończenie odniosłam do samej tej bohaterki, że tak naprawdę to my też nie wiemy, co się z nią dalej wydarzy. Przepiękny film, bardzo się cieszę, że go obejrzałam i że takie filmy się u nas robi i właśnie tu się zgodzę z Łukaszem, z tym, że on trwa tyle, ile powinien i jest w nim właśnie miejsce na taki oddech, bo to jest film o szukaniu tego człowieka, tak, ale też chyba trochę jednak o szukaniu siebie w tej nowej sytuacji. Siebie w samotności bez tego partnera, z którym tam się na początku rozstaje i kłóci. Bardzo piękne i takie bardzo wrażliwe kino.
Ja jeszcze zdradzę, że dla mnie jednym z powodów wyboru tego filmu było to, żeby że za montaż odpowiada Przemysław Chruścielewski. Nie jest to być może jedna z tych ról w produkcji, która jest najczęściej eksponowana, aczkolwiek wszystkie filmy Przemysława Chruścielewskiego, żeby wyliczyć na przykład Ostatnią rodzinę czy Boże ciało, są to filmy, które są opowiadane bardzo konsekwentnie. Między innymi chociażby z tego powodu, że na etapie montażu nie mamy zasypywania obrazami, co też pozwala historii zagnieżdżać się w nas podczas jej oglądania. Co też wydaje mi się bardzo istotne. No i też między innymi oprócz pewnego tropu czy to aktorskiego, także i właśnie czasami warto zwrócić uwagę, żeby jeśli ma się swojego ulubionego montażysta, żeby śledzić filmy, przy których właśnie on pracuje.
Gorąco polecamy, żeby ten film obejrzeć i tym razem zaprosimy was na Netflixa, na HBO, bo tam dużo się dzieje. Bring Back Alice to jest głośny tytuł na serwisie HBO Max z tytułową rolą aktorki, która mi nie leży w żadnej roli, którą grała. Nie wiem, ale nie przekonuję się do tego, jak gra Helena Englert, czyli córka pana Englerta. Drewniane aktorstwo. Dla mnie po prostu. Przepraszam, to są mocne słowa, ale nie kupuję. Nie wiem, czy ty, Iga.
Nie, ja też nie kupuję. Chociaż ten serial spodobał mi się na tyle, że jakoś nad tym aktorstwem jestem w stanie przejść, powiedzmy, obojętnie. No nie skupiam się na tym, że ona mi się rzeczywiście nie podoba i w tej roli wolałabym zobaczyć kogoś innego, ale sam serial jest naprawdę bardzo ciekawy. No ja jak na razie widziałam tylko te dwa pierwsze odcinki.
Ja jeden przebrnąłem.
Tylko jeden. Czyli historia cię nie wciągnęła, bo tutaj mamy, może powiedzmy trochę o tym, że to jest historia dziewczyny, która jest influencerką, bardzo popularną, robi imprezę urodzinową na statku, bo cała akcja dzieje się w Trójmieście. No i po tej imprezie nie wraca do domu. Odnajduje się po roku, wydaje mi się. Dużo czasu mija. My nie widzimy tego, co się przez rok dzieje. Zostajemy wrzuceni w to, co już ona zastaje po swoim powrocie, czyli w różne takie historie związkowe, bo jej chłopak związuje się z jej przyjaciółką. Dowiadujemy się o tym, że jej rodzice no, bardzo dużo czasu spędzili na tym, żeby ją odnaleźć, a ona odnalazła się sama, co też jest ciekawe, dlaczego właśnie śledztwo policyjne tutaj się nie sprawdziło. Mam nadzieję, że to się rozwiąże w dalszych odcinkach i bardzo na to czekam, ale sam serial jest moim zdaniem zrealizowany bardzo dobrze. Mamy młodych aktorów, i takie to właśnie młode pokolenie, które mi już jest ciężko trochę zrozumieć. Więc myślę, że to może być wyzwanie dla starszych widzów, ale przyjemnie się to ogląda.
No właśnie, tutaj mamy kolejną rolę Sebastiana Deli, którego, o czym w sumie nie wspomniałem, ale teraz powiem, oglądamy także w Bratach. W Bring Back Alice odgrywa ważną rolę, jest przez niektórych przynajmniej wymieniany jako jeden z tych, którzy się wyróżniają na plus. Wracając do...
Ale jeszcze ci przerwę, że on w ogóle się wyróżnia na plus i mam nadzieję, że jego kariera popłynie dalej, bo naprawdę i w Bratach, i właśnie w tym serialu świetnie się go ogląda.
Wracając do Heleny Englert, ja ją widziałem w Pokusie Małgorzaty Sadowskiej i tam grała główną rolę. To jest druga produkcja, tak bardzo właśnie pod nią robiona, mam wrażenie, którą oglądam. Czy aktorstwo drewniane? No, z tym bym się nie zgodził. Mam wrażenie, że można być przekonanym do Heleny Englert. Wydaje mi się, że zwłaszcza w roli tej influencerki sprawuje się, no, może bardziej zgodnie z swoim wiekiem. To kobieta, która ma 22 lata, więc to nie jest tak, że jest nastolatką, chociaż tutaj gra nastolatkę w Bring Back Alice, ale jednak mam wrażenie, że tutaj nastąpiła pewna zmiana pokoleń, o czym też przynajmniej niektórzy mówią, jeśli chodzi o Bring Back Alice, że to serial, który pokazuje troszeczkę inny świat, taki bardzo zmieniony. Jest tam szkoła Batorego, która wygląda jak z plotkary, czyli jak z takich seriali bardzo amerykańskich. Takich seriali, jak na przykład wspomnę tylko Belfra, który także drugi sezon dzieje się w szkole we Wrocławiu, no to mamy jednak to trochę zupełnie inne, znaczy trochę, zupełnie inne szkoły. Zupełnie inna młodość mamy, zupełnie inny sposób spędzania czasu, żeby wspomnieć chociażby samochody, którymi sobie jeździ po Trójmieście ta młodzież. No i właśnie, geniusz Loci, czyli w końcu mamy serial, który bardzo, bardzo, bardzo pokazuje to, jak bardzo fajne jest Trójmiasto. Zarówno to, że mamy taką okazję, czy mamy możliwości technologiczne pokazywania z góry, z lotu ptaka, czy to portów, czy to fajnych zakamarków Trójmiasta, No, to wszystko składa się na bardzo współczesną opowieść, która może niekoniecznie wszystkim będzie leżała, ale jeśli już będzie leżała, jest to serial dla młodzieży, tak sądzę. Więc to chyba przede wszystkim młodzież może go oceniać mniej lub bardziej krytycznie. Dla nas wydaje mi się, że to może być trochę ciekawostka.
Ale zachęcamy, żeby się z tym serialem zapoznać. Bring Back Alice, na pewno, jeżeli chodzi o polskie tytuły, to jest to takie nowum swojego rodzaju.
Czas Ale na... moim zdaniem, jeszcze tutaj tylko dodam, dużo lepsze niż serial Netflixa, o którym rozmawialiśmy ostatnio.
Który?
Dziewczyna w kosmosie, dziewczyna z kosmosu. Nie pamiętam tytułu dokładnie. Mm-hmm. Ten kręcony tutaj w Lublinie.
Tak.
Ja obejrzałam jeden odcinek i poległam i w ogóle mnie nie wciągnął. Natomiast
ja
tutaj
całość.
Czekam. No właśnie.
No to gusta. Czas na awanturę. No trochę przy pierwszym tytule była awantura w studiu, to teraz czas na awanturę, czyli serial Netflixa. Jestem po dwóch odcinkach, jestem wciągnięty i czekam na kolejne. Nie wiem dlaczego, może sam klimat, może intryga, może to, że absurd z tego filmu też trochę się wylewa.
No i chyba przede wszystkim dlatego, że stoi za tym serialem studio produkcyjne A24, którego najnowsza premiera polska, czyli Bo się boi, film, który można od wczoraj oglądać w kinach. No, to studio, które odpowiada także za nagrodzonego Oscarem Wieloryba, za Wszystko wszędzie naraz, wyrosło w ostatnich latach, zwłaszcza w ostatnich latach, na studio produkcyjne i dystrybucyjne, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, które nadaje tonu tym produkcjom trochę po bandzie, jeśli można tak to określić. Takim trochę mrocznym, takim trochę odjechanym, takim trochę dziwnym, żeby użyć jak najbardziej pojemnego określenia, ale też takim, które mają ogromny potencjał komercyjny. I być może dlatego Netflix, ale nie tylko, szuka współpracy przy okazji serialów takich właśnie jak Awantura. Żeby wspomnieć trochę o fabule, mamy zdarzenie drogowe, w którym ktoś wychodzi górą, a ktoś, no właśnie, postanawia się zemścić. Serial opowiada, jak te rachunki są wyrównywane i do czego prowadzi ta chwila zapomnienia. No i chyba można się zastanawiać, tak a propos, wszyscy kierowcy mogą się zastanawiać, kiedy ostatnio mieli taką sytuację i jak się sami zachowali. No i to trochę serial o nas i o tym, jak do absurdu wręcz jakaś sytuacja drogowa może doprowadzić zarówno tego, który jest jej sprawcą, jak i tego, który ucierpiał jej wyniku.
Miałem trochę déjà vu przy tym serialu, przy dwóch pierwszych odcinkach. Był taki film, chyba Samuel L. Jackson grał w nim, gdzie też drogowe zdarzenie doprowadza do tego, że panowie sobie niszczą życie nawzajem. Amerykański film, tytułu teraz nie pamiętam, może słuchacze pamiętają, to przypomną, ale była taka produkcja i ten serial bardzo mi historię przypomina.
No, mnie przypomina się jedna z historii w Dzikich historiach, które to właśnie dokładnie o tym samym opowiadają, tyle tylko, że nieco krócej i chyba jednak dużo bardziej drastyczniej, być może ze względu na skomasowanie akcji. Bardzo to życiowe, bardzo to prawdziwe i chyba trochę zatrważająco podobne do rzeczywistości.
No właśnie, ja jakoś tak nie podzielam do końca waszych zachwytów, chociaż dwa pierwsze odcinki, zwłaszcza pierwszy, mnie zachwyciły, to później trochę mi zabrakło w tym serialu. Nie widziałam jeszcze całego sezonu, obejrzałam 5 odcinków. Zabrakło mi trochę właśnie tego absurdu, bo tam się trochę za mocno już wkrada melodramat, wątki romansowe, które owszem, no nie są takimi typowymi wątkami romansowymi w serialach obyczajowych, jakie występują. Mamy tu jednak dosyć specyficzny ten humor, ale trochę za mało czegoś tam jest dla mnie. Nie wiem, czy dokończę ten sezon. Chyba skończę na tych 5 odcinkach, bo jakoś tak się nie wciągnęłam. Chociaż pierwsze odcinki były bardzo obiecujące, to później gdzieś tak mi opadły te emocje.
No, być może będzie inaczej w przypadku Dyplomatki, która od przedwczoraj jest także na Netflixie. Kerry Russell w roli tytułowej dyplomatki. Mamy zdarzenie, które rozpoczyna się dość tragicznie na morzu, gdzie zaatakowany zostaje statek brytyjski. Mamy to trochę political fiction, które jednak bardzo ociera się o to, jak współcześnie polityka, zwłaszcza ta międzynarodowa, zwłaszcza ta, która koncentruje się na Stanach Zjednoczonych i ich aliantach, a także i wrogach, jak jest robiona. To, co podoba mi się już od samego początku, to bohaterka. Bohaterka, która bardzo charyzmatyczna, od razu koncentruje na sobie uwagę i z dużą lekkością niesie ten jednak bardzo mocny, jeśli chodzi o te napięcia i te gierki z ładunek emocji. Wydaje mi się, że świetnie się sprawdza jako ambasadorka Stanów Zjednoczonych. Jestem w Wielkiej Brytanii, jestem po pierwszym odcinku, jestem głodny kolejnych, bo mam wrażenie, że im dalej w las, tym więcej drzew, a nasza dyplomatka będzie miała okazję, żeby pokazać, że oprócz panów, którzy robią tę politykę, to ona także będzie mogła zaznaczyć swoją obecność i to bardzo wyraźnie.
Ja nie wiem, próbowałem oglądać ten serial, na razie jeden odcinek, ale ja chyba po Nocnym Agencie jestem zmęczony takimi intrygami rządowo, Stany Zjednoczone, Biały Dom, Wielka Brytania. Może po prostu po Nocnym Agencie muszę odpocząć. Od takiego tematu.
No ja aż tak nie potrzebuję tego odpoczynku. Też widziałam niestety tylko jeden odcinek jak na razie, ale bardzo mi się podobał. Bardzo mi się też właśnie podoba ta bohaterka, która, tak jak tutaj Łukasz mówił, jest bardzo konkretną postacią. Myślę, że konkretniejszą niż bohater Nocnego Agenta nawet, bo rzeczywiście ewidentnie nosi spodnie i bardzo nie lubi nosić sukienek, co można zobaczyć. Ciekawa jestem, jak się ten serial rozwinie. Wydaje mi się, że on będzie też trochę lżejszy, jeśli chodzi o te zagrywki takie pod względem tych spisków, które się tam dzieją, bo tutaj rzeczywiście jest trudna sytuacja, nie wiadomo kogo o ten wybuch, który widzimy w pierwszej scenie, oskarżyć. I ciekawa jestem, jak to się rozwinie. I wydaje mi się, że tutaj mamy bohaterkę, która gdzieś tak stoi zazwyczaj na uboczu. No nie mamy zbyt wielu filmów i seriali o ambasadorach. Mamy prezydentów, mamy te królewskie rodziny, a tych ludzi, którzy stoją gdzieś w tym drugim politycznym rzędzie, wydaje mi się, że mamy trochę mniej i jestem ciekawa, jak to zostanie pokazane.
Ja wrócę do tego tytułu, ale to jeszcze chwilę. Muszę sobie dać kilka dni na oddech.
I państwu też polecamy w takim razie może i oddech, i wrócenie do Dyplomatki, o której mówiliśmy, a która na Netflixie.
Dziękujemy za dziś. Życzymy miłych filmów. Też trochę z pogody korzystajcie. Jestem ciekaw, kiedy ruszy to kino plenerowe. Na to jeszcze musimy chwilę poczekać, bo pogoda jest fantastyczna. A za dziś dziękujemy.
Łukasz Kanafa.
Iga Wójtowicz.
Grzegorz Chyliński.
Do usłyszenia.